Na zegarach 16 minut po godzinie 18 rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Przy mikrofonie ojciec Dawid. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Niech wprowadzeniem w czas naszej audycji będzie Pieśń do Ducha Świętego.
Veni Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis tue
W naszej dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego zapraszam do wspólnej refleksji nad liturgią Słowa piątej niedzieli wielkanocnej. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie opisują rozwój i wzrost młodego Kościoła. Rodzi się on ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz zesłania Ducha Świętego. Pierwszych 12 rozdziałów poświęconych jest historii Kościoła w Jerozolimie oraz misji Piotra. Widać w nich już, jak dobra nowina stopniowo przekracza granice Izraela, wychodząc ku poganom. Od rozdziału 13, uwaga Łukasza, skupia się na świętym Pawle, który staje się ewangelizatorem świata pogańskiego. Jego pobyt w Rzymie przed męczeńską śmiercią i głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, to ostatni obraz, z jakim Łukasz pozostawia nas w lekturze Dziejów Apostolskich. Zanim przejdziemy do lektury pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich, to może zarysujmy pewnego rodzaju kontekst, w którym się znajdziemy. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich jesteśmy świadkami nawrócenia Szawła. Jezus zdobywa go na drodze do Damaszku. Następnie widzimy, jak nawrócony Szaweł stawia swoje pierwsze kroki jako ewangelizator. Tak skutecznie głosi słowo w Damaszku, że musi stamtąd uciekać w obawie o swoje życie. Dalej udaje się do Jerozolimy. Rozdział 9 kończy się wzmianką o cudach Piotra i wizją młodego Kościoła, który dynamicznie rozwija się w granicach Izraela. W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszymy o problemach, jakie napotkał Paweł po swoim nawróceniu. Wspólnota jerozolimska, do której przybywa, obawia się go jako prześladowcy Kościoła. Dopiero Barnaba wprowadza go w jej szeregi, otwierając Pawłowi drogę do głoszenia dobrej nowiny w Izraelu. Wobec nastawania na jego życie Szaweł zostaje odesłany do Cezarei, a potem do Tarsu. W ostatniej scenie widzimy kościół cieszący się pokojem i rosnący w Judei, Galilei i Samarii. Po tym wstępie wsłuchajmy się w słowa pierwszego czytania, czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 9, wersety od 26 do 31. Gdy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgodzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei, Samarii, rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. W czytaniu z Dziejów Apostolskich widzimy Pawła, który po swoim nawróceniu intensywnie poszukał wspólnoty. Już pod Damaszkiem Paweł zrozumiał, że Kościół to ciało Pana. Teraz uczy się w praktyce, jak stawiać pierwsze kroki jako chrześcijanin. Na początku będzie to czynił sam. Objawienie, które otrzymał, jest tak wyjątkowe, że sam uda się do Arabii, a potem do Damaszku, aby tam głosić Ewangelię. Będzie chlubił się tym, że nie potrzebował konsultacji z Piotrem. Jednak szybko nauczył się, że samotny bieg chrześcijanina jest skazany na porażkę. Będzie musiał uciekać z Damaszku. Po przybyciu Pawła do Jerozolimy nikt nie chce go słuchać, ponieważ w powszechnej świadomości funkcjonuje wciąż jako prześladowca Kościoła. Z milczenia i niebytu wydobędzie go Barnaba, zapraszając, aby przyłączył się do niego. Dzieje apostolskie doskonale ilustrują motyw przewodni wszystkich Ewangelii o zmartwychwstałym. Żyć zmartwychwstaniem i Ewangelią zmartwychwstałego nie da się własną rękę. Do tego potrzebny jest Kościół. Spójrzmy. W Jerozolimie miało miejsce głośne wydarzenie. Powracając do pierwszego czytania. Oto Szaweł, siejący śmiertelną grozę pośród chrześcijan i ogarnięty rządzą prześladowania ich wspólnot, w pewnym momencie dosłownie oślepiony przez Ducha Świętego przygnął do Jezusa. Jednak nigdy jeszcze nie wiedział o jego nawróceniu. Wszyscy nadal się go bali i unikali spotkania się z nim. Ale jeden z członków wspólnoty w Jerozolimie staje po jego stronie. Człowiekiem otwartym na głos Ducha Świętego i poddanym jego prowadzeniu okazuje się Barnaba. On bowiem zabiera z sobą Pawła i poniekąd staje się jego biletem wstępu do kręgu jerozolimskich chrześcijan. Warto tu dodać, że praktycznie od samego początku Paweł wewnętrznie płonął pragnieniem, by głosić Słowo Boże. Wkrótce też do tego doszło. Co ciekawe, ów żar, z jakim przemawiał w imię Pana, ściąga na niego, podobnie jak w Damaszku, gniew Żydów greckiego pochodzenia. Dlatego też gmina jerozolimska postanawia go oddalić, aby ratować jego życie przed grożącym mu niebezpieczeństwem. W tym miejscu zwróćmy uwagę na plan, jaki dla każdego człowieka kreśli Duch Święty oraz na zaangażowanie na rzecz jego realizacji osób pozornie przypadkowych. W tym przypadku była to troska okazana przez Barnabę. Otóż ów często niepojęty plan posiada niezwykłą doniosłość i odgrywa istotną wagę w historii Kościoła, bo takie wzajemne wspieranie się rodzi owoce pokoju, przyczynia się do wzrostu i rozwoju wspólnoty, która obfitowała w pociechę Ducha Świętego i poszerzała horyzont swojego działania. Zapraszam do refleksji nad drugim czytaniem z piątej niedzieli wielkanocnej. To czytanie zaczerpnięte jest z pierwszego listu świętego Jana. Jest to trzeci rozdział, wersety od 18 do 24. Najpierw kilka informacji o samej księdze, o pierwszym liście świętego Jana. Celem pisma skierowanego do chrześcijan w Azji Mniejszej jest walka z szerzącymi się herezjami oraz podziałami w młodym w młodych wspólnotach chrześcijańskich. Autor, używając stylu i pojęć właściwych dla czwartej Ewangelii, mówi o Bogu jako światłości, która pociąga do życia w świetle, wystrzegania się wpływu świata i fałszywych nauczycieli. Jan nazywa ich antychrystami, co też niezmiernie ważne w tej księdze. Życie dzieci bożych to nie tylko unikanie grzechu, lecz przede wszystkim praktykowanie najważniejszego przykazania, przykazania miłości. To tu właśnie pojawia się najkrótsza i najbardziej wymowna definicja Pana Boga. Bóg jest miłością. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana, w 4 rozdziale, w 16 wersecie. Spójrzmy także na kontekst, w jakim się znajdujemy. W 3 rozdziale listu Jan przypomina w swojej wspólnocie o powołaniu i godności dzieci bożych. Wynika z tego konieczność unikania grzechu oraz zachowywania przykazań w sposób szczególny, przykazania miłości. W dzisiejszym rozważanym drugim czytaniu apostoł wzywa wspólnotę, aby miłowała nie słowem, ale czynem i prawdą. To ich znak rozpoznawczy i świadectwo przynależności do Chrystusa. Ta miłość daje pokój serca i gwarantuje wysłuchanie każdej modlitwy wierzącego, ponieważ zachowuje on Boże przykazania. Główne przykazanie to wierzyć w Jezusa i miłować braci. Zachowując je, chrześcijanin trwa w Panu. Jan powtarza właściwie słowa Pana Jezusa o największym przekazaniu, którym jest przykazanie miłości wobec Boga i bliźniego. Kochać Boga znaczy wierzyć w Syna, czyli być wiernym Jego słowu i wypełniać jej przykazania. Jeśli relacja z Bogiem jest autentyczna, zawsze jej będzie towarzyszyć miłość bliźniego potwierdzona czynem i prawdą. Tą miłość, którą praktykuje się w życiu, dla której wzorem i źródłem jest prawda, czyli nasz Pan, miłość jest naszą obroną wobec serca, które wyrzuca nam grzechy i niedoskonałości. Kto kocha miłością Jezusa, może żyć w pokoju i być pewnym zbawienia, ponieważ już dziś trwa w Panu. Wsłuchajmy się w słowa z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, o co prosić będziemy. Otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przekazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Oto Słowo Boże. apostoł Jan. Ten, który widział słowo życia i je dotykał. Wydaje się mieć jedno, acz najważniejsze słowo do przekazania wszystkim ludziom. Tym słowem jest słowo miłość. Nie będąc nim znużonym, powtarza je wręcz nieustannie, nadając mu różne odcienie i akcenty. Rozmiłowanie się w tym słowie jest owocem doświadczeń płynących z przeżycia tajemnicy paschalnej. Dlatego też napominanie świętego Jana, którym kieruje on, skupia się na zachęcie do przeżywania jedności z Chrystusem, aby razem z Nim przejść ze śmierci do życia. Mając na uwadze Paschę Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, nie należy zadowalać się jedynie samymi wypowiedziami na temat miłości. Potrzeba bowiem konkretnych działań inspirowanych prawdą, jaką ukazał Chrystus. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nauczał Chrystus. W ten sposób każdy może ocenić sam siebie, mając na względzie własne swoje czyny. Co ważne, ten, w którym drzemie Boże ziarno, staje w obliczu Boga z czystym sumieniem i z synowską ufnością. Jan wcale nie ukrywa, że przykazanie miłości jest faktycznie Bożym przykazaniem. Innymi słowy, jest niemożliwe, by udźwignąć je sam. By udźwignąć je samemu jako człowiek, opierając się tylko na swych siłach. Ale staje się ono możliwe do spełnienia z pomocą Ducha Świętego. Dlatego też bardzo ważne jest uznanie własnej niemocy. Beze mnie, powiada Chrystus, nic uczynić nie możecie. Stąd też poniekąd w konsekwencji wypływa, ale całkowita niemoc człowieka albo też autentyczna pokora, która moc czerpie z niczym nieograniczonego horyzontu nadziei. Przecież Bóg, dopowiada Jan, jest większy niż nasze serca. On to, Bóg Wszechmogący, wysłuchuje bowiem tych wszystkich, którzy także Jego słuchają i zachowują Jego przykazania. Ten, kto kocha w taki właśnie sposób, utożsamia zarazem swoją wolę z wolą Boga i staje się autentycznie podobny do Chrystusa. Taki ktoś odświeżył właśnie w sobie Boże podobieństwo na obraz, którego został stworzony. W wierszu 23 czytamy, że wszystkie przykazania skupiają się praktycznie w jednym, w przykazaniu wiary w Jezusa Chrystusa i wzajemnej miłości. Tym sposobem zakończenie dzisiejszego fragmentu odwołuje się do jego początku. Następuje zamknięcie koła, którego centrum stanowi pełnia życia w Chrystusie. Kto więc, kochając, zachowuje Jego przykazania, już teraz doznaje radości zaszukiwania w Bogu. przejdziemy do rozważania Ewangelii. Jest to Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział, wersety od 1 do 8. O samej księdze. Najmłodsza z Ewangelii została napisana przez Jana, a następnie zredagowana przez jego uczniów około 90 roku. Księga zdecydowanie różni się od pozostałych Ewangelii. Jezus, opisując swoją misję, używa formuły „Ja jestem”, a to nawiązuje do objawienia Boga w Księdze Wyjścia. Ewangelie świętego Jana dzieli się na księgi znaków, rozdziały od 1 do 12. Ewangelista mówi nie o cudach, lecz siedmiu znakach objawiających misterium Pana oraz księgę krzyża, który dla Jana jest najważniejszym znakiem Mesjasza. To rozdziały od 13 do 20. W jakim kontekście się znajdujemy? 15 rozdział Ewangelii Jana to część mowy pożegnalnej wygłoszonej przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Mistrz, wzywając swoich uczniów do bycia jednym z nim, posługuje się przykładem winnego krzewu. Następnie przekazuje im swoje największe przykazanie, wzywa do wzajemnej miłości. Rozdział kończy zapowiedź nienawiści, jakiej uczniowie doświadczą ze strony świata i ducha, który będzie umacniał ich miłość i wiarę. W dzisiejszej rozważanej Ewangelii słyszymy Jezusa porównującego na siebie do prawdziwego winnego krzewu. Ojciec to ogrodnik, który przycina i oczyszcza jego gałęzie, aby przynosiły dobry owoc. Narzędziem oczyszczającym uczniów jest słowo Jezusa. Mistrz zachęca ich do trwania w nim, ponieważ sami z siebie nie mogą przynieść owocu. Wszyscy, którzy w nim nie trwają, są jak uschłe gałęzie, które na końcu zbiera się i przeznacza na spalenie. To obraz sądu. Trwanie w Jezusie w innym krzewie zapewnia owocowanie uczniów i sprawia, że ich modlitwy są skuteczne. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii według świętego Jana, które przewidziane są na najbliższą niedzielę. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi owocu we mnie, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna torośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Thank you. częste użycie i to w kilku zaledwie wierszach słowa trwać pozwala nam wnioskować, że jest ono kluczowe dla całego fragmentu. O ile w rozdziale 14, stanowiącym początek pożegnalnej mowy Jezus, akcent zostaje położony na odejście Chrystusa i na niepokój apostołów, tak teraz zostaje on przesunięty na tworzenie głębokiej, rzeczywistej i niezniszczalnej jedności, która istnieje pomiędzy nim a tymi, którzy w niego wierzą. Pomimo tego, że Jezus zbliża się do chwili swojej śmierci, to jednak nadal pozostaje dla swoich uczniów źródłem życia i świętości. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc. Co więcej, właśnie odchodząc do swojego Ojca, Jezus będzie miał możliwość trwania w swoich na zawsze. Posługując się dobrze znanym porównaniem, mówi zatem o sobie jako o prawdziwym życiu. To obraz, z którego bardzo często korzystali prorocy, chcąc opisać Izraela jako nieurodzajny krzew, nie przynoszący owocu pomimo troskliwej opieki Jahwe. Jezus daje się też poznać jako prawdziwy lud wybrany, który w pełni odpowiada na troskliwość Boga. Ponadto identyfikuje się z mądrością, o której napisano, że jako krzew wydała pąki, kwiaty i owoce. Odwołując się do takiego obrazu, Jezus chce wyjaśnić, na czym polega praktyczna, przejawiająca się w codzienności jedność z Nim samym. Co takiego w jej postaci otrzymują wierzący? Jakie stawia wymagania i jakie są oczekiwania ze strony Boga? To poniekąd kluczowa wiedza, zważywszy na to, że Jezus jest pierworodnym nowej ludzkości, tej, która rodzi się z zbawczej ofiary złożonej na drzewie krzyża. On jest świętym pniem, z którego płyną życiodajne soki, jakimi syci się latorośl. Ten zatem, kto pozostaje z nim w jedności, może przynosić Ojcu owoc miłości i oddawać chwałę Jego imieniu. Aby ten owoc był obfity, Ojciec, Pan winnicy, otacza ją swoją nieustanną troską. Wycina więc nieurodzane winorośle, a pozostawia te, które przynoszą owoc. Tak dokonuje się dzieło oczyszczenia. Ma ono miejsce wówczas, gdy słowo Jezusa jest szczerze przyjmowane. Wtedy to kieruje ono poczynieniami człowieka i czyni go przyjacielem Boga, współpracownikiem Jego planu zbawienia i uczestnikiem Jego radości. Aby być w jedności z Chrystusem i wydać owoc świętości i pokoju, trzeba najpierw umrzeć i zmartwychwstać razem z Nim. Krótko mówiąc, trzeba stać się nowym stworzeniem, wyzwolonym z woli grzechu. Aby więc być czystymi i autentycznymi latoroślami, tymi, które przynoszą owoc, powinniśmy przyjąć i zaakceptować prawo niezbędnego czczenia. Otóż to cierpienie jest owym przycinaniem, którego dokonuje Ojciec. Jezus mówi, że Ojciec sam osobiście, a zatem własnymi rękami przycina każdą latorośl. Przede wszystkim jednak przycina te, które są zbyt wybujałe, ale nie po to, aby je uśmiercić i zmniejszyć ich witalność. Nie. Robi to dlatego, aby je ożywić, bo wówczas wydadzą więcej owoców. Przecież istotą Jana jest jego obumarcie. Stąd też ważne jest, abyśmy odczytywali nasze życie w odniesieniu do klucza wiary. Trzeba wierzyć, że cierpienie, jeżeli w ten sposób zostanie odczytane. Więc wcale nie dlatego, że samo sobie jest dobrem, ale ponieważ przeżywane jest w miłości i z miłością wyda owoc życia, zbawienia i radości. Dajmy tylko, że chodzi tu o cierpienie, które jest uczestnictwem w męce Chrystusa. O takim zatem, które jest chcianym i dopuszczonym przez Boży plan miłości. Niestety możemy być także tymi pędami, które zarażone są chorobami przynoszącymi szkodę całej dorośli. Dlatego tym bardziej powinniśmy pragnąć oczyszczenia, a wyrazem tego będzie poddanie się przycinaniu, co polega na pozbywaniu się grzechów i tego wszystkiego, co nie podoba się Bogu. Choć to prawdziwe cierpienie, ale w efekcie wydaje zbawienny owoc. Patrząc na i reflektując dzisiejszą Ewangelię, zauważamy, że zmartwychwstanie, to jak mówi dzisiejszy fragment Ewangelii, trwanie w prawdziwym krzewie winnym, tym krzewem jest Jezus. Krzew winny i winnica to szczególnie bogaty w znaczenie obraz biblijny. Opisuje się nim naród wybrany, czy też ludzką i boską miłość. W tekstach prorockich opisujących koniec czasów stoły w Królestwie Bożym uginają się pod ciężarem stągwi pełnych najprzedniejszych win. Symbolizuje ono radość i pełnię życia, która czeka nas w przyszłym świecie. W tradycji żydowskiej Tora, Boże Prawo, porównywane jest do wina. Wreszcie w Ewangelii Jana Jezus w Kanie Galilejskiej wnosi w posag ślubny aż 6 stągwi, około 500 litrów wspaniałego wina, które tu oznacza jego Ewangelię. Zastępuje ona wodę żydowskiego prawa, przywraca smak pełnemu nieczystości ludzkiemu życiu. Trwać w prawdziwym krzewie winnym u Jana znaczy przede wszystkim trwać w Słowie i Ewangelii Jezusa, zanurzyć się w niej i znaleźć tu swą przestrzeń życiową. To sugeruje powtórzący się w alegorii o winnym krzewie grecki czasownik trwać, który oznacza stałe przebywanie, nie tylko krótki postój. Słowo może stać się naszą życiową przystanią i oparciem, prawdziwym domem. Boże Ojcze, niebieski gospodarzu winnicy, który posadziłeś na naszej ziemi Twoją wybraną latorość, świętą odrośl z pokolenia Dawida, te, co wykonuje Twoją pracę o każdej porze roku, spraw, byśmy przyjęli z radością zabiegi wiosennego przycinania. Także wówczas, jeżeli jako młode winorośle cierpimy, wyrywając łzy, owocem naszego życia niech będzie miłość. Ta największa miłość, która z Twojego boskiego serca, za pośrednictwem serca Chrystusa, niewyczerpanym strumieniem rozlewa się w sercach naszych. A wszyscy ludzie, nasi bracia, w Twoim imieniu niech zostaną także napełnieni duchem słodyczy, radości i pokoju. I to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami Romana Brandsztettera z utworu Biblio, Ojczyzno Moja. Biblio, Ojczyzno Moja. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek przeżyłem. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek kochałem. Wszystko. Cały żywot własny człowieka, żyjącego w niewidzonym przez szatana wieku, zaplątane w jego sprzecznościach, w szaleństwie i w kłamstwach. Jak Absalom w gałęziach wisielczego dębu. Na Tobie uczyłem się żyć. Na Tobie uczyłem się czytać. Na Tobie uczyłem się myśleć. Mógł zapłać za ten czas spotkania, za ten czas wspólnej refleksji, pochylenia się nad Słowem Bożym. Zapraszam także do wspólnej refleksji, do podzielenia się tym, co to Słowo do mnie mówi, jak ja to Słowo odczytuję. Bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że to Słowo jest Słowem Boga, jest to Słowo żywe, nie jest to martwa litera. Jest to Słowo życia. Słowo, w którym Pan Bóg w stanie do nas przemawia. I każdy też to Słowo odczytuje w swoim sercu. Do tego też zapraszam. Jak my odczytujemy to Słowo? Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56 numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Po godzinie 19 na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Zapraszam radiosłuchaczy do wspólnej refleksji, do podzielenia się tym, w jaki sposób to Słowo przemawia do nas. Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Dolnego Śląska. Proszę Ojca, pragnę się podzielić właśnie tym, co poruszyło we mnie Słowo. A mianowicie z Ewangelii. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziały do was. I teraz refleksja, proszę uprzejmie i pokornie o korektę. Wielki czwartek, Piotr opiera się, nie chce dać sobie umyć nóg, stóp. A Jezus mówi, jesteście czyści, tylko potrzebujecie jeszcze obmycia stóp. I nie wiem, czy dobrze, ale mnie w tej chwili po prostu zaświeciło, że oni są dlatego czyści, zresztą oni, my również, dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. I apostołowie słuchając, wędrując z Jezusem, postępując tak jak ich nauczyciel, autentycznie byli wysyceni, przepełnieni Słowem, a więc byli czyści. I to jest wskazówka dla nas. Tak?
Pani Małgorzato, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak.
Bogu dzięki, bo wreszcie mnie oświeciło, naprawdę. Nawet teraz w te święta tak się zastanawiałam, no mój Boże, co, jak rozumieć to, że wy już jesteście czyści, tylko potrzebujecie tego obmycia stóp. Bogu niech będą dzięki. Amen.
Amen. Pani Małgorzato, pozdrawiamy. Dziękujemy również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Już jesteście czyści. Pani mówi o tym obrazie tych 3 lat, kiedy apostołowie uczyli się, można tak powiedzieć, Pana Jezusa, kiedy przez te 3 lata byli przy Nim, wpatrywali się w Jego oblicze, wpatrywali się w Jego życie, w Jego czyny, ale również wsłuchiwali się w słowa, które On wypowiadał. Byli nieustannie przy Jezusie. I ta bliskość Jezusa jest tak ważna również w naszym życiu. Bo o co chodzi w naszym życiu? Co jest tak podstawowym celem naszego życia? To te pytania, które powinny zaprzątać naszą głowę, a które niekiedy gdzieś oddalamy na zupełnie przeciwległy biegun. Jaki jest cel mojego życia? Po co ja pielgrzymuję przez to życie? I tych celów w naszym życiu mamy bardzo wiele. I bardzo dobrze. Tragedią byłoby, gdybyśmy się obudzili rano, nie mając celów w naszym życiu. Mamy te cele i bardzo dobrze, ale jednym zasadniczym, podstawowym, fundamentalnym celem naszego życia jest dojść do życia wiecznego. Do życia w przestrzeni Królestwa Niebieskiego. Królestwa, które też jak przepojone są teksty Jana, mówiące o tym, że jest to jakie królestwo? Jest to królestwo miłości, bo jest miłością, jak czytamy w pierwszym liście świętego Jana. Zatem naszym celem tu na ziemi jest nauczyć się kochać, bo my zmierzamy do Królestwa Miłości. I kiedy znajdziemy się w tym królestwie, w królestwie, w którym to właśnie miłość jest podstawą, tam już nie będzie mowy o nauce kochania, o nauce miłości. To tu jest ten czas. To tu jest ta przestrzeń na ziemi, kiedy my uczymy się kochać. Kochać drugiego człowieka, kochać również siebie, nie mieć egoistyczną i kochać przede wszystkim Pana Boga. I to od Niego powinniśmy począć. Bo jeśli człowiek faktycznie w swoim życiu jest blisko Boga, nie tylko czasem tak się zdarza, niestety, że jesteśmy blisko swoim ciałem, chociażby będąc na mszy świętej, będąc na modlitwie, a nasze myśli są zupełnie gdzie indziej, zupełnie gdzie indziej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sercem byli blisko Pana Boga. Bo to od Niego uczymy się tej miłości, bo to On jest źródłem miłości dla nas. I jeśli człowiek stara się pośród swojej codzienności właśnie coraz bardziej stawać bliżej Boga w swoim życiu. I kiedy nie tylko wyznaje wiarę ustami, a przede wszystkim wyznaje tę wiarę swoimi czynami, to wtedy odbywamy tę podstawową lekcję, lekcję miłości w naszym życiu, o której tak wiele mówi święty Jan. Spójrzmy, jak ważną rzeczą nam, jak ważną rzecz on nam podaje. Bo niejednokrotnie skoncentrujemy się na tym, aby unikać grzechu, unikać złego. Jan mówi inaczej. Może na pierwszym miejscu i pierwszym twoim zadaniem niech będzie miłość. Bo jeśli będziesz kochał, to automatycznie niejednokrotnie będziesz też unikał tego, co słabe i grzeszne w twoim życiu. To rzeczywistość, o której mówi nam w tekstach tej niedzieli wielkanocnej święty Jan Ewangelista. Zapraszam do dalszej refleksji, do dalszego dzielenia się tym, co to słowo budzi w moim życiu, jakie refleksje, do czego mnie też inspiruje, mobilizuje, do czego mnie zachęca. Minut po godzinie 19 odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze, Renata ze Śląska.
Szczęść Boże,
ojcze,
pani Renato.
Sprowokowała mnie ta pani, która przede mną mówiła. Pan Jezus oczyścił uczniów przez słowo, które do nich powiedział, kiedy z nimi był. A obecnie oczyszcza ludzi przez krew swoją. Ale nie tą, która została przelana na krzyżu 2000 lat temu, ale przez włączenie człowieka w komunię z Chrystusem, przez zanurzenie go w tajemnicy paschalnej, która uobecnia się w Eucharystii. I ja myślę, ojcze, że ta krew to jest ciało i krew oczyszcza człowieka. Nie wiem, czy mnie ojciec zrozumiał.
Dziękuję pani Renato. Mam nadzieję, że przynajmniej tak uchwyciłem tę intencję, o której pani mówi. Pierwsza sprawa, to co dokonuje się podczas każdej Eucharystii, podczas każdej sprawowanej Eucharystii, jest to uobecnienie tego, co dokonało się na krzyżu ponad 2000 lat temu. Uobecnienie. Niesamowicie istotne, ważne pojęcie, nad którym warto się zastanawiać, pochylać, medytować i rozważać, co to znaczy uobecnienie. Bo kiedy przynajmniej w jakimś promilu, w jakimś procencie uchwycimy, co to słowo wyraża, co dokonuje się w każdej Eucharystii, to nasze przeżywanie tego spotkania, spotkania z Bogiem będzie zupełnie miało inny charakter, będzie miało zupełnie inne później odzwierciedlenie w naszym życiu. To tak jak wróćmy do może tych chwil w naszym życiu, kiedy uświadomiliśmy sobie, że ktoś nas kocha. Jak bardzo ta informacja, ta świadomość zmieniła nasze życie. Jeśli uświadomimy sobie, czym jest Eucharystia, co dokonuje się w Eucharystii, że na Eucharystii uobecnia się ofiara krzyża, to nasze przeżywanie Eucharystii będzie znacznie, znacznie głębsze. To pierwsza podstawowa sprawa. Tym, co nas oczyszcza, tym, co nas uzdrawia, są sakramenty, które zostawił nam Pan Jezus. To one nas umacniają, to one nas oczyszczają przede wszystkim sakrament pokuty i pojednania. To jest miejsce oczyszczenia. To jest miejsce, kiedy mogę przyjść i ofiarować Bogu to, czego nikt ode mnie nie chce zabrać. Bo to, co piękne, to, co dobre, to, co we mnie cenne, z tego wiele osób chce korzystać. Ale to, co słabe, to, co grzeszne, tego nikt nie chce od nas zabrać. Tylko Bóg, tylko Pan Bóg chce nas oczyścić i chce od nas zabrać również to, czego niejednokrotnie sami wobec siebie się wstydzimy, co niejednokrotnie sprawia, że sami nie jesteśmy w stanie spojrzeć sobie w oczy, patrząc w lustro. To wszystko Bóg chce od nas zabrać podczas sakramentu pokuty i pojednania. Chce nas od tego wszystkiego uwalniać, abyśmy na nowo mogli powstać od kraty konfesjonału i iść w swoje życie w przyjaźni z Nim i w pokoju swojego serca. Kolejną szansę, kolejną czystą kartę chce nam ofiarować, abyśmy na nowo zapisywali ją dobrymi uczynkami. To jest przestrzeń naszego oczyszczenia. Chciejmy z tej przestrzeni korzystać, z tego sakramentu pokuty i pojednania, gdzie nie tylko, że Pan Bóg, Pan Jezus chce od nas zabrać to, co grzeszne, to, co słabe, ale chce nam również ofiarować siły do tego, żebyśmy się nie poddawali. Pomimo, że upadamy być może po raz kolejny, po raz setny, tysięczny, On nam mówi nieustannie: nie poddawaj się, powstań, idź dalej. Bo dopóki walczysz, dopóty jest szansa na zwycięstwo. Nigdy nie przyzwyczajaj się do swoich słabości, do swoich grzechów, do swoich wad. Nigdy. Nawet jeśli byś wiele, 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 wiele lat z czymś walczył, nie poddawaj się. Sakrament pokuty i pojednania, niesamowity dar dla nas od samego Boga. 20 minut po godzinie 19 odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela, no właśnie, Bóg jest silniejszy od naszego grzechu. Także to jest takie bardzo pozytywne, dające nadzieję. I właśnie, no nie jesteśmy tylko kawałkiem miejsca, jesteśmy też przestrzenią duchową. Mamy ducha, duszę i ciało. Jeżeli nie jesteśmy zakorzenieni w Jezusie, tylko kierunkujemy się na ten nasz materializm, no to wtedy nasze życie kończy się fiaskiem, pustką. Jedynie właśnie zakorzenienie w Jezusie, w Jego Słowie Bożym, w Jego nauce, w nauczaniu daje nam życie. Daje nam życie wieczne, daje nam życie tu i teraz i daje nam życie w przyszłości. I właśnie dla mnie jakoś najbardziej w tym słowie teraz przemawia ten z psalmu. Może dlatego, że w okresie wielkanocnym Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, przed Nim wegną się wszyscy, którzy stają się prochem. I to właśnie to jest ta potęga Jezusa i ta wieczność. Tak samo pierwsze znowu pytanie to mówi o Paweł ogłoszeniu właśnie, że nie da się zatrzymać dla siebie Słowa Bożego, że trzeba głosić. Ja akurat dopiero teraz w życiu szóste triduum, a do piąte przeżywałam i po prostu no jest radość spotkania, radość odkrycia Słowa Bożego, radość zupełnie innej filozofii życia. Ciężko właśnie nieraz komuś przekazać, trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby ktoś to zrozumiał i tak dalej. Jak w dyskusjach na Facebooku nawet to trzeba bardzo, bardzo być ostrożnym i bardzo, bardzo cierpliwym, żeby komuś wytłumaczyć, dlaczego można być dobrym bez Jezusa, ale nie można być dobrym bez Jezusa, bo Jezus jest miłością, a życie bez miłości to w ogóle jest nic nie warte. I też no właśnie to jeszcze takie mi się dzisiaj tu Jan 5 otworzyło. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. No, po prostu, no, Jezus jest wszechogarniający. Bez Niego nie ma nic. Nie ma nic. Zupełnie dochodzi się do ściany, jest ściana. Jezusem otwierają się przestrzenie. Tydzień temu był dobrym pasterzem, teraz jest życiodajną winnicą. Jest wszystkim. Chwała Panu, Panem Bogiem.
Chwała Panu z Panem Bogiem. Pani Gabrielu, dziękuję również za te myśli, które Pani nam ofiarowała. Pierwsza sprawa, człowiek, duch, dusza i ciało. Spójrzmy, ile uwagi poświęcamy chociażby na kwestie naszego ciała, kwestie, żeby dobrze wyglądać, żeby się dobrze czuć, żeby być zdrowym. Bardzo dobrze, że dbamy o te rzeczywistości naszego życia. Niemniej jednak spójrzmy również, ile wobec tego poświęcamy uwagi, troski na rzeczywistość naszego ducha. Bo to przecież on jest nieśmiertelny. Ciało obumrze. To duch stanie przed obliczem Pana Boga. I ile poświęcam troski i uwagi o moją duszę? W ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu dzisiejszego dnia. Czy przypadkiem nie zaniedbuję mojej duszy? Ale to wszystko zależy od tego, jaki ja mam cel. Czy mam świadomość tego, do czego zmierzam? Jeśli będę miał w swoim życiu tę świadomość, każdego dnia, gdy będę ją wzbudzał, że celem mojego życia jest nauczyć się kochać, być świętym, dojść do życia wiecznego, to i będę zupełnie inaczej postępował. Będę większą uwagę przywiązywał do tej rzeczywistości ducha w moim życiu. Poprzez co? Poprzez chociażby to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, którą rozważamy. Zakorzenienie. Jeśli oderwiemy od rośliny kwiat, liść, łodygę, to usycha. To ten fragment oderwany obumiera. Podobnie i my. Jeśli poprzez nasze czyny, poprzez nasze życie odrywamy się od winnego krzewu, to również obumieramy, bo nie ma dopływu tych życiodajnych soków. Zakorzenieni. Czy jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie poprzez słowo, poprzez sakramenty, poprzez modlitwę, poprzez czyny, poprzez wiarę, która wyraża się w czynach? I kolejna rzeczywistość, którą pani Gabriela poruszyła, to radość z odkrycia Boga. Radość z odkrycia tego prawdziwego oblicza Pana Boga. Kim On dla mnie jest? Kim dla mnie jest Pan Bóg? Jaki obraz Boga mam w swoim życiu? Jaki Jego obraz noszę w swoim sercu? Niejednokrotnie są to obrazy bardzo wykoślawione. Obrazy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Warto również nad tym pomyśleć, pomedytować i dobijać się i poszukiwać tego autentycznego obrazu Boga. Tego obrazu, który podaje nam święty Jan w pierwszym liście. Bóg jest miłością. On każdego dnia chce nam objawiać się. Chce nam ukazywać swoje oblicze, oblicze miłości. Bądźmy wyczuleni. Bądźmy również gotowi na to, aby pośród swojej codzienności odkrywać, dostrzegać to oblicze Boga, oblicze miłości. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony czas, za zasłuchanie, za to wspólne przemierzanie tego bogactwa, które zaledwie musnęliśmy, Słowa Bożego. Niech toż Słowo Boże żyje w nas i przemienia nasze serca, nasze życie, naszą codzienność. Bóg zapłać.